Gazeta Wyborcza do słuchania czyta Ewa Konstanciak. Pedofilia w kościele. Stanisław Obirek. Unikałem niedzielnej mszy. Cykl Zły dotyk w kościele. Marcin Kącki i Marcin Wójcik z 31 października 2016 roku. W domu i w szkole nikt by nie uwierzył, że ksiądz mógłby dotykać tam. Unikałem niedzielnej mszy, ale nie zawsze się udawało. Rozmowa z profesorem Stanisławem Obirkiem. Pół wieku molestowania. W ostatnich odcinkach opisaliśmy przypadek księdza Pawła Kani z Wrocławia, który od 2005 do 2012 roku przerzucany był między diecezją bydgoską a wrocławską mimo wiedzy hierarchów na temat jego pedofilii. Jedna z jego ofiar, ministrant z Bydgoszczy, pozywa po latach obydwie kurie za to, że dopuszczały księdza do kontaktu z dziećmi. Kuria wrocławska w zamian za rezygnację z roszczeń wobec kościoła obiecywała chłopakowi tajemnicze stypendium i modlitwę. Pokazaliśmy też historię Pawła z diecezji bielskiej, molestowanego przez proboszcza. Gdy zgłosił to w kurii, księża zaczęli rozsiewać plotki, że oferuje duchownym seks za pieniądze. Cykl Zły dotyk w kościele. Pedofilia w kościele. Jak biskupi chronili księdza Pawła Kanie? Kuria skąpi ofiarom księży. Michał Kelm, adwokat kościoła, jest obrońcą księży pedofilów. W oczach jednego z nich zobaczył kiedyś szatana. Ofiara pedofilii. Kuria chciała mnie zdyskredytować. Recenzując film Spotlight, napisał pan: nigdy nie spotkałem dziennikarki podobnej do Saszy Pfeiffer, która by mnie zapytała: Staszku, jak to było? Jak to było? Narol w diecezji lubaczowskiej, dziś Zamojsko-Lubaczowska, połowa lat 60. Na plebanii było trzech księży, stary proboszcz, taki przedwojennej daty. Drugi był wikarym, który szybko mówił, trudno było go zrozumieć, i wikary, który uczył religii, a także opiekował się ministrantami. To z nim miałem największy kontakt, zwłaszcza wtedy, kiedy po pierwszej komunii zostałem ministrantem. Czym była służba ministranta? Stanie bliżej ołtarza to wyróżnienie, uczestniczenie w tajemnicy, bycie blisko Jezusa i w tym wszystkim ksiądz wikary jako Alter Christus. A później ten Alter Christus zaprasza na wikarówkę, każe się rozgościć, daje cukierki, uśmiecha się, mówi ciepłym głosem, zaprzyjaźnia się. Dziecko czuje się ważne, wyróżnione. Włożył mi ręce tam, gdzie nie powinien. Jak pan zareagował? Wybiegłem. Poskarżył się pan komuś? Nie. O takich sprawach się nie mówiło w domu ani w szkole. Nikt by zresztą nie uwierzył, że ksiądz mógłby dotykać tam. Po prostu odszedłem z ministrantury. Unikałem też niedzielnej mszy, ale nie zawsze się udawało, bo rodzice protestowali, byli ludźmi praktykującymi, jak zresztą cała wieś. Ksiądz nie próbował pana zatrzymać w ministranturze? Na moje miejsce miał innych, więc chyba nawet nie zauważył mojego odejścia. Co to był za człowiek? Z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że prymitywny, nieoczytany. Uciekał od rozmów i kontaktów z dorosłymi, jego światem byli ministranci. Nie miałem z nim więcej kontaktu, po podstawówce wyjechałem do liceum. W Lubaczowie poznałem księdza, przeciwieństwo tego ze wsi. Był księdzem legendą, bo kapelanem samego prymasa Stefana Wyszyńskiego. Miał z nami religię przy kościele, a dla zainteresowanych prowadził lekcje łaciny. Przychodziłem do jego mieszkania na łacinę, dawał mi książki, rozmawialiśmy, trochę się zaprzyjaźniliśmy. Imponowało mi to. Znowu czułem się wyróżniony. Trwało to do momentu, kiedy zaczął mnie obmacywać. Znowu pan nikomu o tym nie powiedział? Nie powiedziałem. Ale już definitywnie odszedłem z kościoła. Było to wyzwaniem, bo mimo że rządziła komuna, Polska była mocno katolicka, to był katolicki kosmos. Ale rodzice dali mi swobodę. Poza tym nie mieszkałem w domu, tylko w internacie. Co się później działo z tymi księżmi? Wikary z mojej rodzinnej wsi został tam proboszczem. Był nim do lat 80. Musiał odejść, bo kilka matek doniosło kurii, że molestuje ich dzieci. Wygląda na to, że od lat 60. do 80. dobierał się do chłopców. już nie żyje. A o kapelanie Wyszyńskiego przeczytałem przez przypadek w gazecie, kiedy siedziałem na lotnisku w Balicach. Po artykule w Nie, w którym opisano jego podboje pedofilskie, wszedł do morza i już nie wypłynął żywy. Jego ciało dryfowało po Bałtyku. Był pan molestowany przez dwóch księży. Odszedł pan z kościoła, a mimo to wraca pan i wstępuje do jezuitów. Studiowałem teatrologię w Krakowie. Interesowałem się kolegiami jezuickimi z XVII wieku, a zwłaszcza wspaniałym jezuickim teatrem. Chciałem o nich porozmawiać z jakimś jezuitą. Umówiłem się z księdzem Ludwikiem Piechnikiem, wtedy był znanym historykiem, choć później okazało się, że na szeroką skalę współpracował z SB. Rozmowa zeszła na moją frustrację kościołem. Powiedziałem mu o tym, że dobierali się do mnie wikarzy, jeden w parafii, drugi w liceum. Jak zareagował? Wzruszył ramionami. Mimo to wstępuje pan do jezuitów? Czułem powołanie. Chciałem być księdzem. Siedziało to we mnie głęboko od dziecka. Tylko te historie z wikarymi na moment zbiły mnie z tropu. A jezuici mieli renomę, byli księżmi oczytanymi, wykształconymi, światłymi. Totalne zaprzeczenie tamtych dwóch, zwłaszcza tego pierwszego. Myślę, że z powodu tego zaprzeczenia wybrałem jezuitów, nie chciałem pójść do zwykłego seminarium diecezjalnego. Jako przełożony jednego z domów jezuickich w Krakowie, słyszał pan o pedofilii wśród jezuitów? Dotarła do mnie tylko jedna historia. Działo się to w Krakowie, ale nie w mojej placówce. Ksiądz molestował dziewczynki, ktoś go złapał na gorącym uczynku, został przeniesiony do innej parafii. Nie słyszałem o podobnych historiach. W ogóle mnie to nie zajmowało. Wyparłem ten temat. A kiedy odwiedzał pan rodzinną parafię, nie wracały wspomnienia? Wikary, który później został proboszczem, urządził mi nawet prymicję, pierwsza msza wyświęconego księdza w 1983 roku, ale nie pamiętałem mu tego, co zrobił, kiedy byłem ministrantem. Nie wiem, to była jakaś amnezja, silne wyparcie. Sam się teraz nad tym zastanawiam. I na tych prymicjach nie pomyślał pan, że ministranci, którzy służą właśnie do mszy, też mogą być molestowani? Nie pomyślałem. To kiedy wróciła pamięć? Na moment wtedy, kiedy przeczytałem na lotnisku, że katecheta z Lubaczowa utonął w Bałtyku, a później dopiero w czasie oglądania filmu Spotlight, zostałem poproszony przez kulturę liberalną o napisanie recenzji filmu. W trakcie pisania pomyślałem, że wspomnę również o sobie. Uważam, że problemem jest nie tylko zmowa milczenia w kościele, ale też milczenie ofiar. Kiedy zaczniemy mówić, Kościół będzie musiał przyznać, że problem jest duży. Jak duży? Kościół w Irlandii stworzył białą księgę, do której wpisują się ofiary księży pedofilów. Księga ma już ponad 800 stron. Kościół w Niemczech również podjął się liczenia przez specjalną infolinię, na którą mogły dzwonić ofiary. Są to tysiące osób. Część dostała odszkodowanie od kościoła. A Kościół w Polsce liczy? Nie liczy. Może liczy sprawców, ale nie przyzna się do tego, bo liczby mogłyby nadszarpnąć jego wizerunek. W Polsce jest głęboka potrzeba chronienia Kościoła, zakorzeniona już od czasów zaborów, gdy zaczął być postrzegany jako ochrona polskości, fundament tożsamości narodowej. Świeccy nie pozwalają złego słowa powiedzieć o Kościele. Ksiądz pedofil nie jest sprawcą, tylko ofiarą nagonki. Ofiara nie jest ofiarą, tylko kimś, kto walczy z Kościołem. Kościół perfidnie wykorzystuje takie ustawienie sprawy. Polski Kościół wprowadził dyrektywę o postępowaniu w przypadku ujawnienia pedofilii. Jest tam zapowiedź prześwietlenia seminarzystów, m.in. w poszukiwaniu homoseksualistów. To dyskryminujące. Bo w kontekście pedofilii jaka jest różnica między heteroseksualistą a homoseksualistą? Molestują jedni i drudzy. Ofiarami są dziewczynki i chłopcy. To niezrozumienie tematu przez hierarchów przeraża. Seminaria przygotowują do radzenia sobie z seksualnością? Studiowałem 4 lata w Polsce i 5 lat we Włoszech. W Polsce to nie był temat. We Włoszech istotna część formacji. Od 11 lat jestem poza kościołem. więc nie wiem, jak to jest dzisiaj. Być może to się zmieniło również w Polsce. Celibat może generować pedofilię. Myślę, że generuje przede wszystkim hipokryzję. Czy na pana odejście z zakonu miało wpływ to, co się wydarzyło w Narolu i Lubaczowie? Nie. Tak mi się przynajmniej wydaje. CV, profesor Stanisław Obirek. Rocznik 1956. Jako jezuita był rektorem Kolegium Jezuitów w Krakowie, redaktorem naczelnym Życia Duchowego, wykładał filozofię kultury, za krytykę Jana Pawła II naraził się przełożonym i w konsekwencji opuścił zgromadzenie. Powody odejścia z kapłaństwa wyjaśnia w książce Przed Bogiem. Obecnie wykłada na Uniwersytecie Warszawskim w Ośrodku Studiów Amerykańskich. Interesuje się dialogiem międzyreligijnym, możliwościami przezwyciężenia konfliktów religijnych, cywilizacyjnych. Za tydzień. Polscy biskupi od 15 lat, zgodnie z wytycznymi Watykanu, powinni zgłaszać tam każdy przypadek pedofilii. Nie robili tego. Benedykt XVI usunął za to około 80 biskupów na całym świecie. Co z polskimi, skoro nie respektowali watykańskiego prawa? Zostaną usunięci ze stanowisk? Dziękujemy za uwagę. Chcesz więcej świetnie napisanych artykułów? Wejdź na stronę prenumerata.wyborcza.pl i zyskaj pełen dostęp do wszystkich naszych tekstów. Codziennie do czytania. Co tydzień do słuchania.